my zakończymy naszą opowieść całotygodniową w wyborach do Europarlamentu z panią redaktor medialną Cedro, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Pani redaktor jest wieszczem, bo wywieszczyła, że nic się w Europarlamencie nie zmieni i chyba tak jest, że niewiele co się zmieni, układ rządzący będzie utrzymany.
Były dwie niespodzianki. W zasadzie to trzy. Po pierwsze to była frekwencja, co drugi Europejczyk przy urnie, tego nie było już bardzo dawno.
We Francji mówią od 20 lat najwyższa frekwencja, no w Polsce w ogóle najwyższa frekwencja i tak dalej, i tak dalej.
Frekwencja poprawiła się w 20 krajach członkowskich, więc to jest rzeczywiście dość duży ewenement. Druga niespodzianka to są Zieloni. I w ogóle partie progresywne, ale to, że liberałowie urosną i wzmocnią swoją pozycję w Parlamencie Europejskim, to również było do przewidzenia. Natomiast rzeczywiście zagadkowa, czy zupełnie nieoczekiwana, niespodziewana, bo prognozy i sondaże na to nie wskazywały, jest dość dużym osiągnięciem jest to, co uzyskali Zieloni w tych wyborach. Bo to jest niebywałe zwycięstwo przede wszystkim w Niemczech. Zieloni zdeklasowali SPD, która była drugą partią po CDU kanclerz Angeli Merkel. Teraz to Zieloni są tą nową wschodzącą lewicą w Niemczech, ale też olbrzymi sukces we Francji, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Luksemburgu.
No to zatrzymajmy się przy tej największej niespodziance, czyli dużym sukcesie Zielonych w wyborach do Europarlamentu. Możemy jakiś wspólny mianownik tej partii paneuropejskiej wyznaczyć, czego oni w zasadzie chcą od Europy, od Europejczyków, od naszej gospodarki, od naszego stylu życia, jaki mają program, jednym słowem mówiąc.
To jest oczywiście klimat, ambitna polityka klimatyczna dla Unii Europejskiej. Zieloni trochę nadali w ogóle ton całej kampanii do Europarlamentu. Były masowe strajki młodzieży, ale też poszły za tym rządy państw członkowskich. Był taki list 8 krajów członkowskich, które domagały się wprowadzenia neutralności energetycznej w 2050 roku, co oznacza, że w połowie wieku mielibyśmy w Unii Europejskiej emitować tyle gazów cieplarnianych, co ich pochłaniać. To jest bardzo ambitny cel i Zieloni prawdopodobnie o to będą toczyć boje w ciągu najbliższych 5 lat. Pytanie jest o to, jakie Zieloni będą mieli, jaki wpływ na politykę europejską będą mieli Zieloni w tym nowym Europarlamencie.
Bo niemieccy Zieloni urośli bardzo mocno w latach 80., szczególnie w Niemczech, właśnie na tym jednym temacie energetycznym, a nawet bardziej szczegółowo na zwalczaniu elektrowni atomowych. To był ich temat wiodący, ale od tego czasu upłynęło prawie 40 lat i wydawałoby się, że ten ruch się rozpączkuje i będzie miał już swój pomysł nie tylko na jedno wycinek rzeczy, na energetykę, także na wiele innych polityk sektorowych.
No jest to zdecydowanie partia, są to partie o bardzo lewicowym światopoglądzie. Jeżeli chodzi o tę politykę europejską, to bardzo mocno stawiają na praworządność i dlatego dla Zielonych, podobnie jak i innych partii progresywnych, właśnie socjalistów i liberałów, nie do przyjęcia jest kandydat Hadeków na szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber, więc tu szykuje się zaciekła walka o to stanowisko. No i też pytanie o to, jaką koalicję Zieloni zbudują. A rzeczywiście ich takim Zieloni pozostają na fali klimatu, zwłaszcza, że klimat to zaczyna być wiodący temat w Unii Europejskiej. To jest też kwestia takiego stylu życia trochę, bo jeżeli spojrzymy na to, jak Berlin wyglądał w latach 80., a jak wygląda dzisiaj, czy jak wyglądają inne metropolie, to jest znaczące ograniczenie ruchu kołowego w centrach miast, walka ze smogiem, postawienie właśnie na zielone, czyli na ogrody, parki, trawniki, aleje wysadzane drzewami, więc to jest zupełnie inne oblicze miast. W ogóle w niektórych miastach w Niemczech prowadzi się takie projekty, by ulice w centrach miast, jezdnie dla samochodów, chować pod powierzchnię, a na samej powierzchni są tylko chodniki, ścieżki i drzewa, więc to jest...
Może nawet jako rowerzysta byłbym za, nie wiem jak nasi radio słuchacze stojący w korkach, ale może też nie...
Staliby w korkach pod ziemią.
To też może nie byłoby najbardziej urokliwe spędzanie czasu po południu, szczególnie szczególnie w piątek. Okej, ale żeby nie stracić kontroli nad rozmową, to zabrałem ci pytanie o to, czy Zieloni wejdą do rozgrywki, czy będą...
Już weszli, ponieważ chadecy i socjaliści, którzy rządzili przez 40 lat, stracili większość. I teraz, jeżeli chadecy, czyli ta partia, Europejska Partia Ludowa, która zwyciężyła wybory europejskie, chciałaby robić koalicję z partiami prawicowymi, to nie daje im to większości. Musieliby szukać kogoś na lewicy. Więc najbardziej sensownym scenariuszem w tym momencie jest utworzenie koalicji chadeków z tymi partiami progresywnymi, czyli również z zielonymi.
Ale sami liberowie nie wystarczą, bo widzę, że pani autor ma precyzyjne, aptekarskie wyliczenia liczymy, czy Europejska Partia Ludowa plus progresywni socjaliści i demokraci, czyli te dwie duże rodziny poszerzone o liberałów, dają większość w tym 751-osobowym parlamencie, czy jej nie dają?
Licząc precyzyjnie mandaty, dają. Natomiast kwestia jest tego, że bardzo często te sojusze się wyłamują i trzeba szukać tej szerszej koalicji. Do tej pory było tak, że socjaliści i chadecy razem ze sobą ustalali pewne stanowisko, a później szukali poparcia wśród jeszcze innych partii, zanim doszło w ogóle do głosowania. Teraz znalezienie tego porozumienia będzie jeszcze trudniejsze, ponieważ najpierw będą musieli się dogadać chadecy, socjaliści, liberałowie, a później jeszcze będą musieli dokoptować do tego jakąś siłę. Więc tutaj może być właśnie to, mogą to być Zieloni, ale może to być na przykład Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.
A to jest możliwe, bo wydaje się, że po kilku wypowiedziach pani kanclerz Merkel, która mówiła jednoznacznie, że Europejska Partia Ludowa nie będzie szukać koalicjanta po prawej stronie, to wydaje się, klamka zapadła, że tutaj Europejska Partia Ludowa tylko patrzy w jedną stronę.
Są pewne kwestie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak oficjalna koalicja, w sensie socjaliści i chadecy nigdy nie utworzyli, po prostu rządzili jako te dwie partie, które miały też największe poparcie w krajach, we wszystkich krajach członkowskich. Natomiast tworzone są również w Parlamencie Europejskim takie doraźne koalicje i tu na pewno współpraca będzie, ponieważ ona była w ciągu ostatnich 5 lat. To było widać w wielu różnych kwestiach.
Mamy ten mainstream, mamy stronę centrolewicową albo lewicową, ale te wybory to miał być wielki triumf eurosceptyków, eurorealistów i przeciwników Unii Europejskiej. W niektórych krajach jest sukces, ale on się, jak rozumiem, nie przełoży na żadną rewolucję w Europarlamencie.
Są tylko 23 mandaty więcej. 153 mandaty były poprzednio, więc absolutnie nie daje to żadnej możliwości wpływu na politykę europejską. Zwłaszcza, że aż 29 mandatów wnosi partia Brexitu Nigela Farage'a, która jest trudnym w ogóle sojusznikiem i trudno mówić o jej przyszłości w Europarlamencie, ponieważ Farage mówi i chce jednego, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Cała reszta go w zasadzie nie interesuje, więc ciężko sobie wyobrazić, by i w ogóle te 29 mandatów, które partia Brexitu wprowadzi do parlamentu, no w pewnym momencie, na pewnym etapie, jeżeli do tego Brexitu rzeczywiście dojdzie.
Albo 31 października, albo później, pewnie
albo później. Zobaczymy, w zależności od tego, na co zdecydują się sami Brytyjczycy.
Czyli w zasadzie te wybory można uznać za klęskę takiej prawicy umiarkowanej i radykalnej.
Chociaż Matteo Salvini powiedział o tym, że Europa ma nową geografię i rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na to, jak wyglądały wyniki tych wyborów w poszczególnych krajach, to jest dość duży, bardzo duży sukces we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech
i poniekąd w Polsce.
I także w Polsce.
I poniekąd w Polsce i do Polski na koniec naszej rozmowy przejdźmy, bo teraz jest ten moment negocjacji. Pojechał do Brukseli Jacek Sariusz-Wolski, pojechał profesor Ryszard Legutko. Zdaje się, mają negocjować. Czy jest szansa, żeby nasza największa partia wynegocjowała jakiś szerszy sojusz partyjny w Europarlamencie?
Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwości jest po drodze z Matteo Salvinim i Marine Le Pen?
A do pani redaktor, jakie głosy dochodzą?
Do mnie docierają takie głosy, że najbardziej PiS by się dogadał z prawym skrzydłem Europejskiej Partii Ludowej. Rzeczywiście programowo są to... Nie bez powodu Viktor Orban postanowił jednak zostać w Europejskiej Partii Ludowej. Zresztą jest to polityk, który jest wytrawnym graczem i to doskonale rozumie, że jeżeli znajdzie się na tej europarlamentarnej prawicy, to straci wpływ na władzę.
Bo politycy PiS-u cały czas albo nas mamią, albo mają takie przeświadczenie, że nie wiadomo jeszcze, co do końca będzie z Fideszem, że Viktor Orban jeszcze nie podjął decyzji, że może wyjdzie, może zostanie. Nawet zdaje się dzisiaj Jacek Sariusz-Wolski w Poranku Wnet obstawiał to 50-50, ale tak rozumiem, jest robienie dobrej miny do złej gry.
Wydaje mi się, że sami politycy Prawa i Sprawiedliwości z całym szacunkiem nie wiedzą, co się wydarzy i co ma w głowie Viktor Orban. Nie wie tego również ani Matteo Salvini, ani nawet Manfred Weber, szef frakcji HDK-u w Europarlamencie, starający się zresztą o posadę szefa Komisji Europejskiej, którego Orban nie chce, już powiedział, że go nie poprze. Czy Viktor Orban zostanie, to też nie zależy od niego, zależy to również od całej partii, a w marcu partia postanowiła go zawiesić w prawach członka.
I tu rzeczywiście jest pewien problem, ale mamy jakieś informacje, te nas docierają, że Orban po wyborach dystansuje się wobec Salviniego. Nie wiem, czy takie nagłówki są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Takie pojawiają się w europejskiej i polskiej prasie. To jeszcze na koniec rozmowy przejdźmy z poziomu parlamentu na poziom Rady Europejskiej, bo tam się de facto ucierają stanowiska. Było to spotkanie 28 maja dość szybko. Niektórzy mieli pretensje do Donalda Tuska, że tak szybko zwołuje po wyborach Radę Europejską. Ta procedura szpicen kandydata się utrzyma, czy też nie?
No, Parlament Europejski przede wszystkim domaga się, by ta procedura wiodącego kandydata została utrzymana. Jest to zresztą procedura, która sprawia, że polityka europejska staje się bardziej transparentna, bardziej demokratyczna i może my sami jako wyborcy mogliśmy tutaj, nawet w Warszawie, poznać kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, ponieważ był tutaj i Timmermans, i Vestager, i Manfred Weber. I mogliśmy z nimi porozmawiać, spotkać się, więc rzeczywiście ta procedura ma bardzo duży sens. Pytanie tylko, czy w ogóle którykolwiek z tych kandydatów ma szansę na uzyskanie większości, no zarówno właśnie w Radzie Europejskiej, jak i w Europarlamencie.
No bo członkowie, przedstawiciele rządów, szefowie rządów, którzy się na Radzie Europejskiej spotykają, mają co nieco inne plany.
Oni nie chcą automatyzmu. To jest bardziej spór kompetencyjny o to, kto decyduje o szefie Komisji Europejskiej.
Albo o istotę Unii Europejskiej. Czy to jednak będzie decyzja rządów, czy decyzja Parlamentu Europejskiego?
W traktacie jest zapisane, że szefa Komisji Europejskiej wybiera Rada Europejska i mianuje, zatwierdza Parlament Europejski.
No i teraz jest próba sił, tak? Bo jeżeli rodziny polityczne utrzymają taki mechanizm, że to one wybierają spośród siebie swojego kandydata wiodącego i on siłą rzeczy musi być potem uznany tej Francji, która wygra, za nowego szefa komisji, no to wtedy, jak rozumiem, pozycja Rady Europejskiej jest to nieco słabsza.
No a do tego wszystkiego dochodzi cała gra pomiędzy krajami, pomiędzy poszczególnymi stolicami. Tutaj się na plan pierwszy wysuwa taki spór pomiędzy Francją a Niemcami. Są dwaj sojusznicy, taki tandem, w którym zaczyna powoli zgrzytać, ponieważ Francja otwarcie nie chce uznać kandydatury Manfreda Webera i mówi, że na to się nie zgodzi. Natomiast kanclerz Angela Merkel bardzo mocno wspiera Manfreda Webera, więc to jest bardzo ciekawe. Pytanie, kogo poprze Macron. Wydaje się, że on nie ma jednego kandydata. Mówi się o tym, że jest Michel Barnier. On chwalił sam Macron chwalił jego kompetencje, ponieważ to jest ten negocjator do spraw Brexitu, który...
I polski rząd chyba zdaje się, że taki rozwój sytuacji by przyjął.
Myślę, że to jest zdecydowanie kandydat, który byłby dla polskiego rządu najlepszy. Manfred Weber był tu w Warszawie i dość krytycznie wypowiadał się na temat Prawa i Sprawiedliwości, więc to dość mocno Prawo i Sprawiedliwość teraz dystansuje od tej kandydatury. Franz Timmermans, jak wiemy,
też
jest
w
otwartym sporze, więc rzeczywiście wybór Francuza, który w ogóle na temat sytuacji Polski i sporu o praworządność głosu nie zabierał, był chwalony przez samego premiera Morawieckiego za...
Tak, a jest znany jako dość dobry negocjator Brexitu.
I dość dobry, sprawny dyplomata.
I to być może będzie rozwiązanie, a to jest realne rozwiązanie. Jak się spotykasz z koleżankami, kolegami z zagranicy, z innych państw europejskich, czytasz prasę europejską, to ten model, ta propozycja Macrona jest realna, czy to jest tylko jakaś karta przetargowa, coś, co, czym my się emocjonujemy, a co tak naprawdę nie ma znaczenia?
Kandydatura Barnier?
Tak jest.
Nawet wiem to od jednego z komisarzy, że jest to rozpatrywana kandydatura, więc rzeczywiście jest coś na rzeczy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście Parlament Europejski zgodzi się na to, by odstąpić od procedury szpicenkandydatem. Chociaż z drugiej strony profesor Danuta Hübner, europosłanka Platformy Obywatelskiej, wybrana właśnie na drugą, na kolejną kadencję, tak, to nie jest, trzecia, nie była pierwsza, powiedziała mi, że Michel Barnier jest kandydatem, którego bardzo trudno byłoby parlamentowi odrzucić.
I to może będzie rozwiązanie, ale wtedy parlament uznałby swoją drugoplanową rolę wobec Rady Europejskiej, a tego nie chce zrobić. I tak, proszę Państwa, wygląda proces europejski w praktyce i tak się nasza Unia rozwija.
Jest dość fascynujące.
Tak, przynajmniej dla nas. Tu siedzących w studio Magdalena Cedro, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Jankowski i Dariusz Konkol. My się również z Państwem żegnamy, bo to już koniec popołudnia. Słyszymy się w popołudniu w poniedziałek, we wtorek i mówimy Państwu do usłyszenia. Jutro Dzień Dziecka, więc dzień ważny. Do usłyszenia. Popołudnie w net. I am